miłość tworzy z nas. Synu światłości, ziemi sól, przez ducha moc dla świata dziś, miłości znakiem chcemy być. Święty Duch, Boga Ojca daj, na synów powołuje nas, swoją wolność darował nam, i uwielbiony będzie Pan. Święty Duch, Boga Ojca daj, na synów powołuje nas, swoją wolność darował nam, i uwielbiony będzie Pan.
Miłością wielką jest nasz Bóg, na własny obraz stworzył nas. Miłujmy wszystkich tak jak On, miłością, którą daje nam.
Przybądź, Duchu Święty, stąd do naszego życia, stąd do naszych serc. Naucz nas nieustannie wsłuchiwać się w głos tego, który jest drogą, prawdą i życiem. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę. Do swoich dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego. Chcemy kontynuować naszą wędrówkę drogami nauczania wspólnoty Kościoła, do której należymy, aby ta nasza przyjaźń, więź z Jezusem Chrystusem była coraz głębsza, autentyczna, aby to rzeczywiście była relacja prawdziwej miłości i przyjaźni. Celebracja Misterium Chrześcijańskiego, siedem sakramentów Kościoła. Rozpoczęliśmy tematy dotyczące sakramentu chorych. Kto otrzymuje ten sakrament i kto go udziela? 1514 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w krańcowym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu nastaje już wtedy, gdy wiernemu zaczyna zagrażać śmierć z powodu choroby lub starości. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W czasie trwania tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość. Tylko kapłani, biskupi i prezbiterzy są szafarzami namaszczenia chorych. Obowiązkiem duszpasterzy jest pouczanie wiernych o dobrodziejstwach tego sakramentu. Wierni powinni zachęcać chorych, do wezwania kapłana i przyjęcia tego sakramentu. Chorzy powinni przygotować się do jego przyjęcia przez dobre dyspozycje z pomocą swego duszpasterza i całej wspólnoty kościelnej, która w szczególny sposób powinna otaczać chorych swoją modlitwą i braterską troską. Jak udziela się tego sakramentu? Tak jak wszystkie sakramenty, namaszczenie chorych jest celebracją liturgiczną i wspólnotową. Niezależnie od tego, czy jest udzielane w rodzinie, w szpitalu czy kościele, jednemu choremu czy całej grupie chorych. Bardzo odpowiednia jest celebracja namaszczenia chorych podczas Eucharystii, pamiątki Paschy Pana. Jeśli okoliczności to zalecają, jego celebracja może być poprzedzona sakramentem pokuty, a po jego przyjęciu następuje Eucharystia. Jako sakrament Paschy Chrystusa Eucharystia powinna być zawsze ostatnim sakramentem ziemskiej pielgrzymki, wiatykiem na przejście do życia wiecznego. Słowo i sakrament tworzą nierozerwalną jedność. Celebracja zaczyna się liturgią słowa poprzedzoną aktem pokutnym. Słowa Chrystusa i świadectwo apostołów budzą wiarę chorego i wspólnoty, by prosić Pana o moc Jego Ducha. Celebracja namaszczenia chorych obejmuje przede wszystkim następujące elementy. Kapłani kościoła wkładają w milczeniu ręce na głowy chorych i modlą się nad chorymi w wierze Kościoła. Jest to epikleza właściwa dla tego sakramentu. Następnie namaszczają chorego olejem poświęconym, jeśli to możliwe przez biskupa. Czynności liturgiczne wskazują na łaskę, jakiej ten sakrament udziela chorym. Drodzy Państwo, sakrament chorych, kolejny sakrament w celebracji misterium chrześcijańskiego, który podejmujemy. Święty Jan Paweł II powiedział, że sens cierpienia jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w boskiej tajemnicy odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo. Od zarania dziejów człowiek nieustannie borykał się z wieloma problemami. Problemami, wobec których często stawał bezradny. Jedną z owych trudnych sytuacji jest cierpienie, choroba, starość. Przecież nieodłączne towarzyszki ludzkiego życia. W przeciągu historii ludzie patrzyli na nie w różnoraki sposób. Ten, który ich doświadczał, musiał pytać się zapewne o ich sens. To pytanie mimo postępu medycyny jest aktualne i dzisiaj. Cierpienie, choroba, starość zawsze będą konfrontacją człowieka z samym sobą, z kruchością istnienia oraz z owym lękiem, który niepostrzeżenie przenika całą jego egzystencję. Sprawiają one bowiem, że cały byt człowieka wydaje mu się zakwestionowany, a on sam czuje się osamotniony i bez żadnego ratunku. W końcu może stać się przyczyną zupełnego braku nadziei i perspektywy na przyszłość. Taka postawa może być początkiem negacji tego wszystkiego, co łączy się z wiarą. Może ona wywołać odczucie oszukania. W końcu zakwestionowany zostaje i Bóg, który bywa obwiniony za zło dotykające człowieka. Z tej racji ważne jest zajęcie się tym problemem, aby kiedy w świecie panuje cywilizacja śmierci, ukształtować w sobie postawę szacunku wobec cierpienia, choroby, starości. Nadto lansowany kult ciała i młodości kształtuje w wielu myślenie, że ludzie starzy są niepotrzebni. To z kolei czyni obcą postawę poświęcenia i ofiary w tych rodzinach, gdzie ludzie starzy są traktowani wyłącznie jako uciążliwe dla domowników. Tym bardziej w takich sytuacjach nie dostrzega się w nich pewnego znaku, który każe się zatrzymać tym wszystkim, którzy sens życia upatrują jedynie w pełnym dynamizmie, w ciągłej gonitwie na oślep. Wprowadzenie ogólne do namaszczenia chorych rozpoczyna się zdaniem: ludzkie bóle i choroby zawsze zaliczano do największych trudności, które budzą niepokój człowieka. Pozostaje pytanie o przeżywanie tych doświadczeń w życiu chrześcijańskim. Życie to kształtowane jest między innymi przez liturgię, gdzie znamienną rolę pełni Pismo Święte. Biblia w wielu miejscach podejmuje omawianą problematykę. Jest źródłem właściwego spojrzenia na sens cierpienia, choroby, starości. Pismo Święte jest wielką księgą o cierpieniu. Wiele przytoczonych w nim przykładów ma znamiona cierpienia, przede wszystkim moralnego. Niebezpieczeństwo śmierci, śmierci własnych dzieci, ale także tęsknota za ojczyzną, samotność i opuszczenie. Te idee nie są pomijane i w nauczaniu Kościoła. Wyrazem jego troski o człowieka znajdującego się w trudnej dla siebie sytuacji jest m.in. list apostolski Jana Pawła II o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. Papież swemu zatroskaniu o ludzi chorych daje też wyraz w przemówieniach wygłaszanych przy różnych okazjach i w różnych okolicznościach. Bazując na powyższym fundamencie, można pewnie odnaleźć stosunek Chrystusa do ludzi niosących na sobie znamie krzyża oraz ukazać tę relację w mistycznym jego ciele, którym jest Kościół Święty. Jezus Chrystus, wysyłając apostołów z orędziem ewangelicznym, nakazał im: uzdrawiajcie chorych, którzy tam są. Ewangelia według Łukasza, rozdział 10. Z polecenia Chrystusa wzywali oni do nawrócenia, wyrzucali wiele złych duchów oraz wiele chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Ewangelia Markowa. Te zadania Kościół stara się wypełniać przez opiekę nad chorymi oraz przez modlitwę wstawienniczą. Jest ona żywą łącznością z tymi, za których jest zanoszona. Nadto żywa obecność Jezusa w społeczności Kościoła sprawia, że cała troska Chrystusa jest uobecniona szczególnie przez sakramenty. Widzialne znaki niewidzialnej łaski. Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwa się Eucharystia, której przyjmowanie tworzy także związek ze zdrowiem ciała. Jednak już w czasach apostolskich Kościół znał specjalny obrzęd przeznaczony dla chorych. Potwierdza to święty Jakub w swoim liście. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Koniec cytatu. Tradycja w tym obrzędzie uznała jeden z siedmiu sakramentów Kościoła. Konstytucja apostolska Pawła VI Sacrum Unctionem Infirmorum ustaliła, że w obrządku rzymskim obowiązują zasady. Sakramentu namaszczenia chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek lub stosownie do okoliczności innym olejem roślinnym, należycie poświęconym, wymawiając tylko jeden raz następujące słowa: przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. W sakramencie tym Chrystus pomaga człowiekowi poddać się woli Bożej i zaakceptować swoje fizyczne i duchowe cierpienie. Przez to staje się ono łatwiejsze do znoszenia. Tak przyjęty sakrament sprawia, że chrześcijanin staje się jakby żywą pamiątką i znakiem cierpiącego Chrystusa. Chory dzięki wierze może dochodzić do przekonania, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Jan Paweł II w liście apostolskim o chrześcijańskim sensie cierpienia stwierdza: Chrystus niejako otworzył własne, odkupieńcze cierpienie na każde cierpienie człowieka. O ile człowiek staje się uczestnikiem cierpień Chrystusa w jakimkolwiek miejscu świata i czasie historii, na swój sposób dopełnia to cierpienie, przez które Chrystus dokonał odkupienia świata. Jednak w dzisiejszym ogólnym przekonaniu brakuje prawdziwej motywacji do przyjęcia sakramentu chorych. Nadal jest on używany za ostatnie namaszczenie, stąd budzi lęk i obawę. Taka postawa jest obca postawie prawdziwie chrześcijańskiej, co przesłania także sens przeżywania cierpienia, choroby, starości. Zatem tak ważne jest kształtowanie przez szeroko rozumianą katechezę myślenia, że omawiany sakrament może przyjąć każdy, komu zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Stąd stosownie jest przyjąć sakrament namaszczenia chorych powtórnie po odzyskaniu zdrowia w przypadku nowej ciężkiej choroby, a także w ciągu tej samej choroby, gdy stan się pogarsza. Nadto można to uczynić przed trudną operacją. Pogłębienie słabości u osób starszych to także okazja, by prosić o sakrament kapłanów, którzy są szafarzami sakramentu namaszczenia chorych. Do nich należą biskupi i prezbiterzy. Wśród skutków sprawowania sakramentu chorych możemy wyliczyć szczególny dar Ducha Świętego. Odnawia ufność i wiarę w Boga, jest wsparcie. Jego wsparcie prowadzi do uzdrowienia duszy, a także ciała, jeśli będzie to wolą Bożą. Z kolei, jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. To także zjednoczenie z męką Chrystusa. Cierpienie jako następstwo grzechu pierworodnego otrzymuje nowe znaczenie. Łaska eklezjalna, Kościół wstawia się za chorego, a chory uświęca Kościół poprzez łaskę sakramentu, przygotowanie do ostatniego przejścia. Jest ostatnim w szeregu świętych namaszczeń po chrzcie i bierzmowaniu, które włącza nas do misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wyrazem trwania do końca przy człowieku, który pragnie dopełnienia życia chrześcijańskiego, jest wiatyk jako ostatni sakrament chrześcijanina. Udzielany jest on tym, którzy kończą swoje ziemskie życie. W tak istotnym momencie, jakim jest umieranie, przy człowieku jest Chrystus i Jego Kościół ze swoją posługą. Wiatyk ma więc pomóc przyjąć po chrześcijańsku śmierć. Staje się w ten sposób włączeniem w zapowiedź Jezusa. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Dla chrześcijanina jedyną drogą, prawdą i życiem jest Chrystus. Zatem On jest najpewniejszym przewodnikiem do domu Ojca. Sprawa cierpienia, choroby, starości w życiu chrześcijanina nie powinna być sprawą prywatną, ja i mój Bóg, ale przestrzenią odnalezienia na nowo swego miejsca w społeczności Kościoła. Drodzy Państwo, jakże istotne informacje, jakże istotne tematy, bo dotykają historii ludzkiego życia, dotykają historii naszego życia. Choroba, cierpienie, starość, nieodłączny element naszej życiowej wędrówki. Jednocześnie jakże często to wypaczone patrzenie na sakrament chorych, to o czym przypomina katechizm Kościoła katolickiego, że wielu z dzisiejszych współczesnych chrześcijan myśli o tym sakramencie jako o ostatnim sakramencie, ostatnie namaszczenie. Nie. To jest sakrament żywych, to jest sakrament udzielany tym, którzy przeżywają dramat cierpienia, choroby, pogłębiającej się starości w okolicznościach, o których mówiliśmy, kiedy pewna sytuacja zagrożona jest śmiercią. Ten sakrament można przyjmować w swoim życiu kilkakrotnie, w momentach, kiedy dana choroba się pogłębia albo dopada nas nowa choroba, ciężka choroba, albo poddajemy się ciężkiej operacji, albo doświadczamy krzyża starości, który nas przygniata w stronę ziemi. To nie jest sakrament zmarłych. Dzisiaj w dalszym ciągu jeszcze w naszej rzeczywistości, w polskiej rzeczywistości księdza z posługą sakramentalną, sakramentu chorych, woła się jakby w ostatnim momencie ludzkiego życia. Często kapłani są wzywani do tych osób, u których stwierdzono już zgon. To nie jest sakrament umarłych. Sakramenty są sakramentami ludzi żywych. Kapłan, który przybywa do osoby, u której stwierdzono już zgon, nie może udzielić tego sakramentu, bo to jest osoba, która już przeszła na drugą stronę. To jest osoba, która umarła. To jest sakrament żywych. Sakramenty są sakramentami ludzi żywych, chrześcijan tworzących wspólnotę Kościoła. A zatem nie ostatnie namaszczenie, nie ostatni sakrament, ale sakrament chorych, ludzi doświadczających tych okoliczności, tych rzeczywistości życia, które są nieodłącznymi elementami naszej ziemskiej pielgrzymki. Choroba, cierpienie, starość. I jakże bardzo bogaty wachlarz dóbr płynących z tego sakramentu. Modlitwa Kościoła, darowanie grzechów, wzmocnienie danej osoby łaską tego sakramentu, sakramentu chorych, zjednoczenie z męką Chrystusa i szczególny dar Ducha Świętego. Jeśli będzie to wolą Bożą, to uzdrowienie, które przynosi ten sakrament. Jakże wielką łaską jest przyjęte cierpienie. Bazylika Mariacka w Gdańsku 1987 rok zamienia się w salę szpitalną. W tej bazylice chorzy na szpitalnych łóżkach, rozstawione wózki inwalidzkie, także chorzy podłączeni do kroplówek. I do tej Bazyliki Mariackiej, do tych chorych przybywa Jan Paweł II. I w swoim słowie skierowanym do nich odrywa w pewnym momencie swój wzrok od przygotowanego przemówienia i mówi: moi drodzy, moja siła z was. A później prostuje swoje słowa, mówiąc: moja siła z Chrystusa przez was. Siła cierpienia przyjętego i przeżywanego z Jezusem Chrystusem jest olbrzymia. Dodaje siły innym. Dodaje siły wspólnocie Kościoła. Oczywiście towarzyszy nam to pytanie o sens cierpienia. Panie Boże, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego mnie to dotknęło? Dlaczego ta choroba poniewiera mój organizm? Ale te pytania zadawane w duchu wiary zawsze odnajdują tę właściwą linię kierowaną w stronę Jezusa Chrystusa, który poprzez cierpienie odkupił człowieka i odkupił świat i podarował mu nadzieję na życie wieczne. Święta siostra Faustyna, widząc w szpitalu chore małe, niewinne dzieci, nie godząc się jakby z tym faktem, zadaje Jezusowi Miłosiernemu pytanie: Panie Jezu, dlaczego cierpią te chore i niewinne dzieci? A Pan Jezus mówi do świętej Faustyny: córko moja, one jeszcze podtrzymują ten świat w istnieniu. Proszę zauważyć, one jeszcze podtrzymują ten świat w istnieniu. Ta ofiara cierpienia chorych, niewinnych, małych dzieci jest siłą, która podtrzymuje ten świat w istnieniu. Drodzy Państwo, to nasze cierpienie, przyjęte, przeżywane na drogach wiary w obecności Jezusa Chrystusa, który jest przy nas, staje się ogromnym skarbem. Skarbem przemieniającym ludzkie serca, wspólnotę Kościoła i dodającym odwagi wielu ludziom do tego, aby także i swoje cierpienie przeżywać w tym duchu. A zatem nie jest to ostatni sakrament, nie jest to ostatnie namaszczenie. To jest sakrament chorych, sakrament, do którego możemy w swoim życiu przystępować kilkakrotnie. Sakrament, który niesie za sobą ogromną, bogatą paletę różnego rodzaju darów, które człowiek przystępujący do tego sakramentu otrzymuje. Dlatego trzeba wyrobić w sobie tę mentalność i ten sakrament przyjąć jako dar Pana Boga na drodze historii ludzkiego życia. Bo sakramenty są klamrami spinającymi ludzkie życie. Są tymi elementami, które towarzyszą nam na najważniejszych odcinkach naszego życia, przez całość naszego życia. I są sakramentami dla żywych. Raz jeszcze to podkreślę. Kochani, opiekujący się chorymi, rodzice opiekujący się swoimi dziećmi, dzieci opiekujący się swoimi rodzicami, raz jeszcze chcę z całą stanowczością podkreślić, to nie jest sakrament umarłych. Za późną jest pora i później pretensje do kapłana, który przybywa, że nie udziela tego sakramentu, jeżeli u danej osoby już stwierdzono zgon. To nie jest ten moment. Sakrament chorych jest sakramentem żywych. W momencie, kiedy grozi śmierć, kiedy choroba się pogłębia i kiedy starość zaczyna zbierać swoje żniwo. Dlatego wzywajmy i pomóżmy także osobom chorym i cierpiącym kapłanów w momencie, kiedy stan zdrowia danej osoby się pogarsza, kiedy grozi operacja. Przecież tych sytuacji jest tyle w naszym życiu. Przybądźmy z tym bogactwem nie po to, aby w naszej mentalności straszyć daną osobę, że ksiądz już przychodzi jakby na okoliczność śmierci. Nie. Przychodzi, by daną osobę wspomóc, tak jak ta formuła tego sakramentu pięknie mówi, poddźwignąć daną osobę, by wezwać miłosierdzia Bożego. Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie poddźwignie.